Witam serdecznie wszystkich uczestników tego naszego nabożeństwa. I ponieważ nie mamy tutaj braci zza oceanu, więc mogę spokojnie powiedzieć w to niedzielne przedpołudnie. Oni jeszcze śpią. I choć tak było już wielokrotnie mówione, mieliśmy taką cichą nadzieję na takie fizyczne spotkanie, łącznie z transmisją wideo, no to wszyscy musimy zadowolić się z tego, co opatrzność Pańska nam umożliwiła i skorzystamy z osiągnięć techniki. Jest to dla mówcy naturalnie nie taka komfortowa sytuacja, bo jeżeli kaznodzieja czy jakiś inny mówca ma audytorium przed sobą, to widzi oblicza, widzi, czy braterstwo się nudzą, czy oczy są zmęczone, czy trzeba ożywić publikę. Tutaj praktycznie mówca mówi do kamery, do swojego ekranu i nie jest to takie komfortowe, ale dziękujmy Bogu za to, co mamy. Nie bądźmy tymi, którzy za dużo narzekają. Ja też Bogu dziękuję też za ten przywilej, no jak również braciom z naszego lokalnego zboru za zaufanie, za umożliwienie mi usłużenia tym wykładem. Kwiecień jako taki, jako miesiąc, z reguły jest miesiącem, w którym często przypada pamiątka śmierci naszego Pana albo też święta Wielkanocy, które upamiętniają Jego zmartwychwstanie. I nawet 2 tygodnie temu brat, który mówił wykład na temat homo eco o Panu Jezusie, podobnymi słowy właśnie rozpoczął. Dlatego też często słyszymy kazania wokoło tych tematów. Nasz zbór w sposób szczególny był ostatnio dotknięty tematami śmierci i tematami zmartwychwstania. Jak widzieliście i słyszeliście, drodzy braterstwo, wczoraj, dzisiaj ciągle przeplata się ta myśl o śmierci naszej drogiej siostry Marysi. A 10 kwietnia odbył się jej pogrzeb i podczas tego pogrzebu była również sposobność przedstawienia niektórych naszych wspólnych nadziei. Dlatego pozostając jeszcze przez jakiś czas w tym klimacie chciałbym zaproponować temat związany ze zmartwychwstaniem. Drodzy, zmartwychwstanie jest jedną z podstawowych nauk chrześcijaństwa, która wypływa bezpośrednio z Pisma Świętego. Jest to tak szerokie zagadnienie, że przypuszczalnie każdy z nas mógłby bardzo wiele na ten temat powiedzieć i oczywiście każdy z nas przedstawiłby ten temat też w nieco inny sposób. Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, ktoś mógłby na przykład powiedzieć coś na temat powodów, przyczyn zmartwychwstania. To jest na przykład o grzechu i o samej śmierci. No ponieważ powstanie od umarłych, zmartwychwstanie wymaga tego, aby ktoś najpierw znalazł się w tym właśnie zmarłym stanie, aby mógł powstać z tego stanu. Można oczywiście też mówić o samej nadziei zmartwychwstania, o podstawie, o okupie, o czasie tego zmartwychwstania, o restytucji. Można też mówić o różnych rodzajach zmartwychwstania, o pierwszym zmartwychwstaniu Kościoła w duchowych ciałach, albo o lepszym zmartwychwstaniu godnych, czy to ogólnie o zmartwychwstaniu świata, ludzkości w nowych ziemskich ciałach. Można też mówić o greckim znaczeniu tego słowa anastazis i robić różnicę, jaka jest różnica między zmartwychwstaniem a wzbudzeniem kogoś i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo szeroki temat. Mój temat dzisiaj konkretnie będzie nosił taki tytuł. Zmartwychwstanie, nadprzyrodzona rzeczywistość. Zmartwychwstanie, nadprzyrodzona rzeczywistość. Za podstawę posłużą nam słowa apostoła Pawła z 1 listu do Koryntian, bracia się już domyślacie, 15 rozdział. 1 do Koryntów, 15 rozdział, a tam najpierw wersety 12 do 19, ja będę czytał z Biblii Warszawskiej, z nowego przekładu Biblii Brytyjskiej. Apostoł Paweł pisze do braci w Koryncie tak. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził. Skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Drodzy braterstwo, oprócz różnych wypowiedzi pisarzy Starego Testamentu na temat zmartwychwstania, mamy także wiele, wiele wypowiedzi samego Jezusa, czy Jego uczniów w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w dziejach, w listach, w Księdze Objawienia. Jednak taka najbardziej obszerna, ja to nazwę tutaj dysputa, bo apostoł Paweł tutaj dyskutuje z różnymi poglądami, szczególnie z tym, że ktoś twierdzi, że nie ma zmartwychwstania. Taka najbardziej obszerna dysputa na ten temat znajduje się właśnie w tym liście i apostoł Paweł poświęca zmartwychwstaniu praktycznie cały ten rozdział i w naszych Bibliach w takim uporządkowaniu, jak mamy, to jest aż 58 wersetów. Drodzy, w naszym życiu są różne kwestie, które jest nam trudno sobie wyobrazić. Do nich należy też z pewnością także i zmartwychwstanie. Przecież nikt z nas jeszcze tego nie doświadczył. Nikt z nas nawet nie widział jeszcze, aby inna osoba zmartwychwstała. A pomimo to dajemy wiarę słowu Biblii. Zmartwychwstanie jako takie jest czymś, co przekracza wszelkie możliwości naszej wyobraźni. Ale czy to oznacza, że to jest jedynie fantazja albo jakaś iluzja? W mojej opinii nie. W naszym życiu, drodzy, napotykamy na wiele różnych spraw, które trudno jest nam sobie wyobrazić, a jednak one istnieją i są częścią naszej rzeczywistości. Pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów. Czy, braterstwo, słyszeliście już o tym, aby ktoś słyszał kolory i aby ktoś smakował dźwięki? Ja się tu nie pomyliłem, że ktoś słyszy kolory. W naszym mieście, w Wuppertalu, mamy tutaj taką zdolną, młodą skrzypaczkę, która między innymi posiada tak zwane barwne słyszenie. Barwne słyszenie. Synestezja, tak właśnie nazywa się ten fenomen, synestezja. Jest to stan albo zdolność, którą ktoś posiada, w której doświadczenia jednego zmysłu, na przykład zmysłu słuchu, automatycznie wywołują doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów, dla wzroku, węchu. I tak niektórzy kompozytorzy byli takimi synestetami, takimi może bardziej znanymi to Franciszek Liszt albo też rosyjski kompozytor Nikołaj Rimski-Korsakow. I dlatego Rosjanina Korsakowa, na przykład dla tych, co się trochę na muzyce znają, taka podstawowa tonacja C-dur, on jak słyszał C-dur, to był kolor biały u niego. A jak D-dur, to żółty. I tak dalej, i tak dalej. I czy nam, których zmysły działają pod tym względem poprawnie, powiem tak trochę może żartobliwie i w cudzysłowie, że jesteśmy normalni pod tym względem, czy nam wydaje się to dziwne? Czy możemy sobie to w ogóle wyobrazić? No ja, dla mnie to jest trudne, ja nie potrafię. A jednak, drodzy, jest to zjawisko towarzyszące naszej rzeczywistości. Inny przykład. Myślę, że większość z nas tutaj obecnych zna grecką literkę pi, z alfabetu greckiego pi. Pamiętamy, ci co mieli przywilej chodzić do szkoły, że ta literka pi jest w matematyce, fizyce często używana, jest ona taką stałą matematyczną, czasem nazywana jest jako stała Archimedesa i ona przedstawia stosunek obwodu koła, mamy koło i mamy obwód koła, stosunek tego obwodu koła do długości jego średnicy. I tak jak powiedziałem, pi pojawia się w wielu matematycznych działaniach w fizyce. I gdybym teraz zadał pytanie, o gdybym miał to audytorium przed sobą, to bym zadał to pytanie, ile ta pi wynosi, jaką ona ma wartość, to myślę, że większość z nas odpowiedziałaby 3,14. I to jest poprawna odpowiedź, ale jest to jednak przybliżona wartość. Ktoś bardziej zaawansowany odpowiedziałby 3,14159, czyli wymieniłby aż 5 miejsc po przecinku. Owszem, jest to poprawna odpowiedź, ale jest to jedynie bardziej dokładne przybliżenie. Okazuje się, drodzy, że ta liczba pi, teoretycznie ona nie ma końca. I czy braterstwo możecie sobie wyobrazić, albo może niektórzy z was znają, jaki jest rekord świata w wymienianiu kolejnych miejsc po przecinku tej liczby pi? Otóż w roku 2006 pewien japoński psychoterapeuta wymienił aż 83 tysiące 431 cyferek po przecinku. Zajęło mu to aż 16 godzin. Oczywiście przed komisją, która śledziła kolejno, czy aby te wymieniane cyfry zgadzają się z tym, co komputery wyliczyły. Przeszło 83 tysiące miejsc po przecinku wyrecytować z pamięci. Czy potrafimy sobie to wyobrazić? Ja nie. A jednak, drodzy, jest to faktem towarzyszącym naszej rzeczywistości. Przez te dwa przykłady tylko chciałem jedynie zasygnalizować, drodzy braterstwo, że istnieją pewne fenomeny, o których świat, szczególnie świat nauki, wie, które w jakiś sposób można też opisać, można też tego doświadczyć, ale mimo to są one trudne do wyobrażenia. Obecnie chciałbym podać jeszcze dalsze przykłady, ale już może takie, które mają nieco inny charakter. Miłość matki do dziecka. Jest to przecież coś, z czym spotykamy się na co dzień, o czym możemy przeczytać w książkach, w literaturze, czy słyszymy bezpośrednio też od ludzi. A jednak, czy potrafimy w laboratorium odtworzyć to uczucie Twojej matki, bracie, siostro, do Ciebie, albo mojej matki do mnie? No już trochę też mówiłem o matematyce. Okazuje się, że w matematyce, w fizyce, w chemii jest multum różnych wzorów, wartości, obliczeń. Mamy potęgi, pierwiastki, logarytmy, jakieś całki, wzory chemiczne na kwasy, na zasady i tak dalej, i tak dalej. A czy możemy obecnie przy takim rozwoju techniki i wiedzy podać jakiś wzór na obliczenie miłości matczynej? Czy potrafimy udowodnić drugim osobom to, że nasza matka nas kocha? Oj, będzie trudno. A jednak, drodzy, to zjawisko towarzyszy nam od wielu lat, od naszych młodych lat, być może poza nielicznymi wyjątkami różnych zwyrodnień, i jest to częścią naszej rzeczywistości. Inny przykład, nasze sny. Wczoraj też troszeczkę już było mówione o snach. Dzisiaj trochę inny punkt widzenia. Nie chodzi mi o sen jako taki, jako wypoczynek, ale o to, co nam się przyśniło. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przy śniadaniu, nasza żona albo mąż, nasze dzieci chcą podzielić się z nami ich snem, który im się przyśnił, który ich nurtuje. A my blokujemy, odpowiadamy, bzdury, ja nie chcę tego słuchać. Nie ma czegoś takiego, a te brednie to sobie chyba sam wymyślasz. Skąd ci się to w ogóle wzięło? No jaka byłaby reakcja naszych bliskich? Myślę, że delikatnie mówiąc, byliby obrażeni naszą drastyczną, taką zdecydowaną postawą. Okazuje się bowiem, że prawie wszyscy ludzie, przynajmniej raz, jeden raz w życiu, doznali takich marzeń sennych, jak to nauka nazywa. Są to różne obrazy, dźwięki, wrażenia, które pojawiają się w naszym mózgu, podczas gdy my sobie spokojnie śpimy. Niektóre z nich są bardziej takie realistyczne sny, dotyczą na przykład nas samych, naszego otoczenia, naszego życia codziennego, naszych bliskich i są poukładane w jakąś taką logiczną całość. A inne sny, drodzy, są bardziej fantastyczne, tak bym to nazwał. Mieszają nam się na przykład koledzy, koleżanki ze szkoły z braćmi, siostrami na konwencji. Otoczenie jest jakieś bardzo dziwne. Budynki, w których znajdujemy się, są jakieś takie fantastyczne. Wszystko jest niepoukładane. No i czasem mamy też jakieś takie koszmarne sny. I czy potrafimy obecnie przy takim rozwoju techniki i wiedzy udowodnić drugim osobom to, że nam się coś śniło, albo też konkretnie udowodnić to, co nam się przyśniło tej nocy? Oj, będzie trudno. A jednak, drodzy braterstwo, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że takie zjawisko jak sny nie jest nam obce, jest częścią naszej codziennej rzeczywistości. Drodzy, już tylko te nieliczne przykłady pokazują nam, że w otaczającej nas rzeczywistości jest wiele, wiele takich różnych zjawisk, fenomenów, które trudno jest wytłumaczyć, które jest trudno sobie wyobrazić i które jest trudno udowodnić, a jednak stanowią one nieodłączną część naszego życia. Przecież jeżeli chodzi o nas samych, o chrześcijan, to kwestie takie jak niewyobrażalność, niewytłumaczalność lub niezgłębioność. Jeszcze one są bardziej spotęgowane i często jesteśmy z nimi skonfrontowani. Przecież często stawiane jest nam pytanie odnośnie istnienia samego Boga. No i jak udowodnić o sobie, o orientacji czysto materialnej tego Boga, który przecież jest niewidzialny, niewidzialny dla naszego ludzkiego oka, ponieważ on jest duchem, a nie materią. Albo jak odeprzeć niektóre zarzuty, które kwestionują nawet nasze uczucia religijne, które kwestionują naszą sferę modlitwy, naszą więź, nasze ścisłe relacje z Bogiem, z Jezusem jako naszym osobistym Zbawicielu, albo też z ludem Bożym, nasze relacje i to na całym świecie, niezależnie od kontynentu, pochodzenia, koloru skóry. A jednak, drodzy, istnienie wyższej istoty od człowieka nie było i nie jest kwestionowane, przynajmniej przez większość kultur ludzkich i to od zarania dziejów aż po dzień dzisiejszy. Choć, owszem, nawet wczoraj też było wspomniane, w ostatnim czasie w umysłach niektórych jednostek zadamawia się ateizm. Ale ta wiara w istnienie inteligentnej wyższej istoty prowadzi też do tego, że w ludziach w ogólności istnieje także taka naturalna chęć poznania tej istoty bliżej, taka naturalna potrzeba też oddawania jej czci, chwały, adoracji. Jest to niezaprzeczalny fakt, który już też zaobserwowali nie tylko nasi przodkowie, ale także jest to fakt, który my, obecnie żyjący, również możemy obserwować. Ogólnie na świecie żyje około 7,5 miliarda ludzi. I teraz sumując już tylko wierzących głównych nurtów religijnych, takich jak chrześcijan, muzułmanów, wyznawców judaizmu, hinduistów czy buddystów, to daje nam to już około 5,5 miliarda ludzkości, a więc prawie 3/4 ludzkości. Jednak jak się zagłębimy w kwestię religii, okazuje się, że według różnych szacunków na świecie istnieje od 4000 do 10000 różnych religii. Stąd ten procent osób wierzących jest jeszcze znacznie większy niż te 75%. Ja nie wchodzę tutaj w szczegóły, czy to są nominalni chrześcijanie, czy bardzo wierzący i tak dalej, ale chodzi mi głównie o prądy religijne, o tych, którzy twierdzą, że jakaś wyższa istota istnieje. Nam, jako praktykującym chrześcijanom i badaczom Biblii, nie jest także obce to, że jesteśmy skonfrontowani z rzeczami nadprzyrodzonymi. Słownik języka polskiego definiuje to jako coś, co przypisywane jest działaniu sił innych niż prawa natury. Oczywiście prawa natury znane ludziom. Jeden z synonimów słowa nadprzyrodzony to także nadnaturalny, czyli taki, który wykracza ponad to, co jest naturalne, znane nam ludziom. Myślę też, drodzy braterstwo, że jest to dość trafna definicja i odpowiada ogólnie temu, co zauważamy w Starym i w Nowym Testamencie, choć później jeszcze troszeczkę ją uzupełnię. Na kartach Biblii opisane zostały na przykład różne sny prorockie. To jest takie sny, których te obrazy albo te wrażenia, myśli zostały zainspirowane przez samego Boga. I przypominamy sobie na przykład sen Jakuba o drabinie, o tej drabinie, która łączyła ziemię i niebo, i o tych aniołach, którzy po tej drabinie chodzili, wstępowali, najpierw z dołu szli do góry, a później wstępowali z góry na dół. I wiemy, że przez ten sen w proroczy sposób Bóg pokazał nam sposób komunikacji pomiędzy ziemską a niebiańską fazą królestwa podczas tysiąclecia. A Jezus sam w Ewangelii Jana 1,51 tam wskazuje on sam na siebie i mówi, że on jest tą drabiną, czyli podstawą tej komunikacji. I takich, drodzy, proroczych snów na kartach Biblii mamy bardzo wiele. W Starym Testamencie spotykamy także opis 10 plag egipskich, które dotykały czasem cały kraj, a czasem tylko wybrane części. I jak rozumieć głównie tę 10 plagę, która pozbawiła wybiórczo życia tylko wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej poza narodem żydowskim. Była to taka plaga, niektóre Biblie podają anioł albo anioł mordeż, który wymierzał wyrok Boży, plaga, siła, jakaś nadprzyrodzona moc, która tylko w tę jedną chwilę, w tę jedną noc wytraciła pierworodztwo Egipcjan. Jak Biblia podaje, począwszy od tych biednych, najbiedniejszych od niewolnika, po tych najbogatszych, pod sfery arystokracji, po dom Faraona, a nawet jeszcze pierworodztwo wśród zwierząt. Drodzy, niektórzy naukowcy, badacze próbują te plagi racjonalnie tłumaczyć, ale nie jest to takie proste, w szczególności jeżeli chodzi o tą 10 plagę. Inny przykład cudu, przejście przed Morze Czerwone. To kolejny taki akt, przykład nadprzyrodzonego działania Boga względem Jego wybranego ludu. Czy potrafimy to sobie w ogóle wyobrazić? No ja nie. Jedna z najlepszych armii tamtego świata, Egipcjanie, oni nie dali rady poskromić prostych pracowników, którzy po długiej i ciężkiej niewoli, zmęczeni, wyruszyli w podróż z dobytkiem po pustyni w stronę ziemi obiecanej. Kiedy sytuacja wydawała się już bez wyjścia i wojska Faraona osaczyły Izraela nad brzegiem morza, także z jednej strony było morze, z drugiej strony wojsko, to co się dzieje? Drodzy, słup obłoku w cudowny sposób rozdzielił te dwa obozy. Wszedł pomiędzy te dwa obozy i od strony Egipcjan była ciemność, cały czas ciemność, popłoch, a od strony Izraela była jasność, rozświetlająca noc. I czy możemy to sobie wyobrazić albo jakoś fizykalnie wytłumaczyć? I następnie, jak wiemy, na znak Mojżesza wody Morza Czerwonego ustąpiły i wytworzył się korytarz na dnie, którym Izraelici mogli przejść na drugi brzeg. I nie ma tutaj, drodzy, miejsca na jakieś spekulacje sugerujące, że Izraelici przechodzili, no może jakimś takim bagnistym, płytkim miejscem porośniętym gąszczem. Biblia jasno podaje, że cały Izrael, wszyscy, mężczyźni, kobiety, starcy, dzieci, bydło, te wozy z dobytkiem, wszyscy przeszli na drugą stronę suchą nogą. Suchą nogą. No, gdyby to jakoś małe, płytkie, bagniste miejsce było, to można sobie zadać pytanie, dlaczego już kilka chwil po tym przejściu w tym samym miejscu Faraon i jego wojska poginęły. Drodzy, chcąc wymieniać wszystkie cuda opisane w Biblii, chyba zabrakłoby nam czasu i dnia. Mówiąc ogólnie, cuda nie są pogwałceniem praw przyrody. Są one jedynie przejawem innych praw, wyższych praw natury, które dla nas, jako obserwatorów w danym momencie, są albo niedostrzegalne, albo są niezrozumiałe i są niewytłumaczalne. Cuda, możemy tak ogólnie powiedzieć, to też działanie istoty nadludzkiej, która jest aktywna i to właśnie w sferze nadprzyrodzonej, ale ta jej działalność, tej istoty, widoczna jest ostatecznie w sferze natury, która jest już właśnie nam, ludziom, bliższa i znana. Więc cuda opisane w Biblii są przykładem użycia pewnych nadprzyrodzonych sił, które nam, ludziom, nie są znane, ale one pokazują moc istoty nadludzkiej. I głównie cuda opisane w Biblii są pochodzenia boskiego, ale także mamy niektóre cuda zainicjowane tam, opisane, zainicjowane są przez szatana czy upadłych aniołów. Takimi znamiennymi cudami, szczególnymi aktami nadprzyrodzonymi są osobiste przypadki uzdrowień kogoś z choroby lub uwolnienie od opętania przez demona, ale także przypadki wskrzeszenia zmarłych osób do życia. Wskrzeszenia, choć bardzo rzadkie, należą także do rzeczywistości biblijnej. I na kartach Biblii, w której znajdujemy opisy dotyczące 8 wskrzeszeń, 3 w Starym Testamencie, a 5 w Nowym. Najbardziej znany zapis ze Starego Testamentu, chyba takiego wskrzeszenia, dotyczy syna wdowy Sarepty przez proroka Eliasza. Mamy jeszcze 2 inne wskrzeszenia, które dotyczyły proroka Elizeusza. A najbardziej znany zapis w Nowym Testamencie dotyczy wskrzeszenia Łazarza, brata Marii, Marty z Betanii, pamiętamy, i to przez samego Jezusa. Sam Jezus w swoim życiu wskrzesił jeszcze również syna wdowy, młodzieńca z Nain, oraz później córkę Jaira, który był przełożonym pewnej synagogi. Jeszcze w dziejach czytamy, że apostoł Piotr wskrzesił w Jopie Tabitę, która też jest nazywana Dorka, albo też apostoł Paweł wskrzesił Eutychusa, który wypadł z okna z 3. piętra podczas kazania apostoła Pawła, które przedłużało się w noc i ten Eutychus zasnął i spadł. I choć sami nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, jak to się dzieje, na czym polega wskrzeszenie zmarłej osoby do życia i nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zgłębić, to jednak wiarą przyjmujemy, że kryje się za tym imponującymi, nadprzyrodzonymi wydarzeniami potężna ręka Boża. Tak słyszeliśmy dziś rano, wiara, ocenienie umysłem danej sytuacji, Boga, Jezusa czy danego wydarzenia i spoleganie sercem na tym, co oceniliśmy umysłem. Oprócz tego, że te starotestamentowe przypadki wskrzeszenia miały także taki typiczny charakter, to ogólnie mówiąc, obudzenie zmarłego z jego snu miało na celu głównie wskazanie na przyszły czas błogosławienia wszystkich ludzi, kiedy to wszyscy umarli usłyszą głos Syna Bożego, kiedy Wszyscy, co są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą, jak mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział 25 i 28. Było to nic innego jak zapowiedź. Zapowiedź tego wielkiego, pięknego dnia tysiącletniego, zapowiedź restytucji. Również i zmartwychwstanie samego Jezusa świadczy o tym samym. I mało tego, ono daje nam podstawę do naszej wiary na przyszłe wzbudzenie wszystkich ludzi z grobów. W przeciwieństwie do wskrzeszenia Łazarza, zmartwychwstanie Jezusa było niewidoczne dla innych. Łazarz, jak pamiętamy, znajdował się już w skalnym grobie, który był zamknięty ciężkim kamieniem. Ciało jego było owinięte w prześcieradła lniane. No i wokół jego zgromadziła się najbliższa rodzina, przyjaciele, inni obserwatorzy. I nasz Pan po krótkiej modlitwie poprosił też o odsłonięcie tego kamienia blokującego wejście. Zawołał: Łazarzu, wyjdź! I co się dzieje? Przyjaciel Jezusa naprawdę wyszedł z tej pieczary, sam, o własnych siłach. Wszyscy tam zebrani byli świadkami tego cudu wskrzeszenia. Ale drodzy, Łazarz i inne wskrzeszone osoby, o których tu wspomniałem, nie otrzymały jakiegoś innego, nowego życia, życia do wieczności. Oni wszyscy zostali wskrzeszeni w tych samych ciałach, które mieli, które posiadali już przed śmiercią, zanim właśnie umarli, zasnęli w tym stanie śmierci, w stan śmierci. Również z tych osób nie został zdjęty wyrok adamowy, dlatego też z biegiem czasu Łazarz i te inne osoby ponownie zasnęły, ponownie zeszły do grobu. W przypadku naszego Pana było inaczej. Nikt z ludzi nie był bezpośrednio świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Jak pamiętamy, również ciało Jezusa po Jego śmierci zostało owinięte w prześcieradła i jeszcze w to piątkowe popołudnie złożone w skalnym grobie, który był własnością Józefa z Arymatei. I ten Józef i Nikodem następnie zamknęli wejście do tego grobu, zataczając przednie taki duży kamień. Jak wiemy, za namową kapłanów i faryzeuszy, Piłat zgodził się na to, aby wysłać tam straż. I ta straż miała nie tylko zapieczętować ten kamień wejściowy, ale mieli oni też tam stać na warcie w dzień i w nocy, mieli pilnować, aby nikt nie wykradł ciała Jezusa. W niedzielę, wcześnie rano, nasz Pan został wzbudzony ze snu śmierci przez swego Ojca do życia. Stało się to w sposób nieostentacyjny. Nasz Pan otrzymał nowe życie, już nie jako człowiek, ale jako istota duchowa. Jego nowe stworzenie, które przez 3,5 roku rozwijało się, teraz narodziło się z ducha. Nasz Pan nie tylko został obudzony ze stanu snu śmierci, ale także zmartwychwstał, ponieważ otrzymał on od razu zasłużone życie wieczne i to życie na najwyższym poziomie, jakie sobie można wyobrazić, jakie jest w Biblii wspomniane. Przy zmartwychwstaniu otrzymał on ciało duchowe na poziomie boskim, drodzy braterstwo, dlatego też bez problemu mógł opuścić pieczarę, ten zamknięty grobowiec. Przenikanie przez materię, okazuje się, nie stanowi dla istot duchowych żadnych przeszkód. Ludzkie, doskonałe ciało Jezusa, zgodnie z proroctwem, nie miało ujrzeć skażenia, dlatego także nie pozostało w tym grobie, ale zostało w cudowny sposób albo przeniesione w nieznane miejsce, tak jak było w przypadku ciała Mojżesza, albo może w jakiś sposób Bóg rozłożył je na pierwiastki. Nie wiemy tego. Szczegący żołnierze armii rzymskiej nic tego nie zauważyli. Jezus Chrystus, nasz Pan, był więc pierwszym, który Kiedykolwiek zmartwychwstał, pierwszą osobą, która doświadczyła zmartwychwstania, jak o tym też powiedział apostoł Paweł przed królem Agrypą, i może sięgnijmy krótko do Dziejów 26, gdzie apostoł Paweł składa tam to świadectwo, Dzieje Apostolskie 26 i wersety 22 i 23. I teraz przeczytam z Biblii Tysiąclecia, z Biblii Tysiąclecia. Ale z pomocą Bożą, pisze Paweł, żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli prorocy i Mojżesz, i teraz, że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom. A więc pierwszy, który kiedykolwiek zmartwychwstanie. W jaki sposób Bóg tego dokonał, nie jest nam wiadomo. Trudno jest nam to sobie wyobrazić i zrozumieć, ponieważ należy to właśnie do sfery nadludzkiej. No ale jeżeli jednak nikt nie był bezpośrednim świadkiem aktu zmartwychwstania Jezusa, jeżeli trudno nam to zrozumieć i pojąć ten fenomen, to skąd możemy być pewni, że jego zmartwychwstanie jednak miało miejsce, stanowi jakiś tam fakt historyczny, stanowi naszą rzeczywistość, no co prawda nadprzyrodzoną, ale rzeczywistość. Jednym z takich zewnętrznych znaków było wstrząśnięcie ziemią, podczas gdy anioł z nieba odwalił właśnie ten wielki kamień blokujący wejście do skalnego grobu Jezusa. Jak pamiętamy, w tym czasie niektóre niewiasty udały się do grobu pańskiego, chciały namaścić jego ciało, bo nie zdążyły już uczynić tego w piątek po południu, wieczorem przed sabatem. Nie było to takie wielkie trzęsienie, które zburzyłoby na przykład mury Jeruzalem albo poburzyłoby tam domy, ale było to wstrząśnięcie na tyle silne, że dało się odczuć przynajmniej w tamtym miejscu. Obserwując to wszystko i widząc anioła, żołnierze, ci rzymscy żołnierze, tacy bohaterowie, ze strachu się trzęśli. I Biblia podaje, stali się jak nieżywi, sparaliżowani ze strachu. Anioł wtedy mówi do tych niewiast, nie ma go tutaj, bo wstał z martwych. I wtedy zaprosił je do wnętrza tego grobu, aby przekonały się o tym, że grób jest rzeczywiście pusty. No i te niewiasty nieco przerażone, ale chyba z drugiej strony uradowane, pobiegły do uczniów, by ich o tym poinformować. I będąc w drodze, ukazał im się zmartwychwstały Jezus, którego bez wątpienia poznał. I w tym momencie, drodzy, te niewiasty stały się bezpośrednimi świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Żołnierze Piłata, choć nie widzieli na oczy zmartwychwstałego Jezusa, dokładnie zrelacjonowali kapłanom to, co zaszło przy grobie. Po naradzie wiemy, starsi i kapłani przekupili tych żołnierzy, aby ci rozgłaszali kłamstwo. Coś, co tak naprawdę, drodzy, było absurdem. Mieli oni mówić publicznie o tym, że to uczniowie Jezusa wykradli jego ciało z grobu, podczas gdy oni spali. No i można tutaj zadać proste pytanie. Skąd oni wiedzieli, kto wykradł ciało Jezusa, skoro spali? Przecież jak spali tak twardo, że nie słyszeli nawet przychodzących złodziei, nie słyszeli, kiedy ci złodzieje zrywali pieczęć z tego kamienia, nie słyszeli, kiedy otaczali ten ciężki kamień i kiedy wynosili zwłoki Jezusa, zwłoki albo martwego człowieka, to skąd oni tak dokładnie mogli wiedzieć, kto to był? Warto tutaj przy tej okazji tylko podkreślić też fakt, że ci żołnierze powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co tam zaszło, czyli dali prawdziwe świadectwo tego, że Jezusa już nie było w grobie, choć ten grób był pierwotnie bardzo starannie przez nich zabezpieczony i też przez nich pilnowany. To, co do tej pory tu mówiłem, to jest parafraza Ewangelii Mateusza 28 rozdziału. Ale przy pustym grobie, drodzy, Mamy jeszcze inną scenę, opisaną również na kartach Ewangelii. Apostoł Jan, on podaje, że Maria Magdalena również udała się do grobu i zastając ten odwalony kamień, postanowiła wrócić, powiadomić o tym apostołów Piotra i Jana. No i ci, kiedy przybyli, zastali rzeczywiście nic innego jak pusty grób, a w nim jedynie prześcieradła, w której Jezus, ciało Jezusa było owinięte i ładnie złożoną chustę, która była na głowie zmarłego Jezusa. Oni jeszcze wtedy nie rozumieli, znaczy o co tutaj chodzi. Nie zrozumieli faktu zmartwychwstania i tego, co im Jezus przecież wielokrotnie mówił. Więc się zasmucili i odeszli zmartwieni do domu. Maria, ona również była zasmucona, myśląc tutaj, że ktoś wykradł ciało Jezusa. Pozostając jednak na miejscu, była na tyle odważna, żeby zerknąć sama do tego pustego grobu. Ileż odwagi ona musiała mieć. I wtedy zauważyła tam dwóch aniołów siedzących na miejscu spoczynku ciała Jezusa, ale w tym momencie za sobą też usłyszała głos, który spytał jej się, dlaczego ona płacze i kogo szuka. Widząc jakąś postać w ogrodzie, pomyślała, że to ogrodnik. Jednak kiedy ten ktoś zwrócił się do niej serdecznie po imieniu, Maria, drodzy, poznała, że to był jej ulubiony rabuni. I w taki to sposób tego niedzielnego poranka i ona, Maria Magdalena, stała się bezpośrednim świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Następnie udała się do uczniów i im to oznajmiła. Drodzy, w wieczornych godzinach tego samego niedzielnego dnia grono świadków zmartwychwstałego Jezusa zaczęło się powiększać. Pan Jezus ukazał się 10 uczniom, oprócz apostoła Tomasza, którzy w bojaźni przed Żydami byli obecni, spotkali się w pomieszczeniu, które później było zamknięte. No i do tego czasu upłynęło już kilka godzin od tej informacji Marii i innych niewiast o tym, że spotkały one osobiście zmartwychwstałego Jezusa. Widząc więc nagle postać Jezusa w tym pomieszczeniu, przekonali się teraz sami co do prawdziwości świadectw niewiast, choć początkowo myśleli, że to jakieś baśnie. No dlatego się też bardzo uradowali z tego faktu, ich wiara została wzmocniona, podbudowana. I kiedy oni o tym opowiedzieli Tomaszowi, to jego ludzkie zmysły nie mogły tego pojąć. On nie mógł tego zrozumieć, że zmartwychwstały Jezus ponownie jest częścią ich rzeczywistości. Stąd Tomasz zapragnął namacalnie sam przekonać się o tym. Dlatego też nasz Pan, drodzy, wiedząc o tym po tygodniu, w kolejną niedzielę, ponownie ukazał się uczniom, ale już w liczbie 11 razem z Tomaszem. I choć tym razem drzwi były zamknięte, nasz Pan jako istota duchowa pojawił się pośrodku nich i zwraca się w sposób szczególny tutaj do Tomasza, aby i on mógł stać się bezpośrednim świadkiem zmartwychwstałego Jezusa i przekonać się o tym nadprzyrodzonym zjawisku, o cudzie zmartwychwstania. Drodzy, w czasie 40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia nasz Pan różnym osobom, przy różnych sposobnościach dawał dowód tego, że jest żywy, że nie jest już w grobie, że jako zmartwychwstały jest aktywny na rzecz swoich najbliższych, aby umocnić w nich wiarę i aby pobudzić ich do działania i do przekazywania świadectwa o jego zmartwychwstaniu innym ludziom. Było to chociażby nad Morzem Tyberiackim, nad jeziorem Genezaret, czy w drodze do Emaus. Apostoł Paweł, ten 15 rozdział 1 do Koryntian o zmartwychwstaniu zaczyna takimi słowami. Przejdźmy teraz do tego listu jeszcze raz. 1 do Koryntów, 15 rozdział i wersety od 1 do 8 teraz. Teraz z nowego przekładu z Biblii Warszawskiej. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany. I że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Drodzy, wszystkich wspomnianych w Nowym Testamencie ukazań się zmartwychwstałego Jezusa podczas 40 dni było około 10, 9, 10, w zależności jak liczymy niektóre okoliczności. Apostoł Paweł jest tutaj wyjątkiem. On jako jedyny zaznał tego przywileju, tego osobistego kontaktu, spotkania się z Jezusem jakiś czas już po jego wniebowstąpieniu. Dlatego Paweł nie ujrzał istoty duchowej, która jedynie przybierała różne ludzkie postacie, aby dać się poznać, ale ujrzał w drodze do Damaszku uwielbionego Jezusa. To jest światło jego chwały, jego boskiej istoty, które promieniowało od tej boskiej istoty. Więc wniosek jest z tego, że do czasu napisania tego listu do Koryntian, pierwszego do Koryntian, około roku 57 naszej ery, tak podają źródła, około 600 osób doznało osobistego kontaktu ze zmartwychwstałym Jezusem. I te osoby dawały publiczne świadectwo, a większość z nich, Paweł pisze, jeszcze żyła, bo to było tylko 24 lata od roku 33, w którym nasz Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Gdyby więc apostoł Paweł uległ swojej własnej fantazji i pisał o rzeczach przez siebie wymyślonych, z pewnością spotkałby się z opozycją tych właśnie naocznych świadków żywego Jezusa. I dotyczy to również i czterech ewangelistów, którzy spisali przecież swoje Ewangelie już po tych wydarzeniach. I dla przykładu apostoł Jan pisał swoją Ewangelię już jako ostatni pod koniec pierwszego wieku, dość późno. I znamy to, czytając tą Ewangelię, widząc jego skromność, widzimy, że nigdy, nigdzie apostoł Jan nie wymienia siebie samego z imienia i cały czas pisze o sobie w trzeciej osobie, liczby pojedynczej. On nie pisze ja, Jan, coś tam, ale ów uczeń, ów on miłowany uczeń i tak dalej. W całej Ewangelii tak pisze, ale dwa ostatnie wersety tej Ewangelii jednak są nieco inne. Są one jakby takim aktem uwierzytelniającym i okazuje się, że zostały one prawdopodobnie napisane przez starszych zborów w Efezie, którzy dali pewne świadectwo. I teraz z powodu czasu odczytam tylko Jana 21-24. Ten werset brzmi tak. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał. A wiemy, my wiemy, pierwsza osoba liczby mnogiej, wyjątek. My wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Drodzy, niniejszym te osoby, które potwierdziły tutaj, które uwierzytelniły to, dały one świadectwo prawdziwości tego, co napisał Jan, między innymi na temat zmartwychwstania Pana Jezusa. I to, co tutaj parafrazowałem odnośnie Marii Magdaleny, odnośnie uczniów Tomasza i tak dalej, to była parafraza 20 rozdziału właśnie Ewangelii Jana. Wróćmy więc teraz na koniec już do naszych tekstów podstawowych z pierwszego do Koryntów 15 rozdział i odczytajmy może teraz już jedynie 16 do 19. Ten sam 15 rozdział, pierwszy do Koryntów, wersety 16 do 19. I zauważmy, że apostoł Paweł pisze tu w formie warunkowej, cały czas pisze jeśli, jeżeli, jeśli, jeśli i z takiego negatywnego punktu widzenia. Czytam od 16 do 19. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Jezusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Drodzy, i teraz po tych naszych wspólnych, godzinnych tutaj rozważaniach, spróbujmy te same wersety odczytać od tyłu, tylko 19 do 16 wstecz, w formie twierdzącej i pozytywnej. Tak jak powiedziałem, apostoł Paweł prowadził tutaj pewną dysputę. I teraz czytam od tyłu, od 19 w stronę 16. Nie jesteśmy pożałowania godni ludźmi, dlatego że pokładamy w tym życiu nadzieję w Chrystusie. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie, nie poginęli. My nie jesteśmy już w grzechach, ponieważ przez wiarę w Jezusa jesteśmy usprawiedliwieni. Wiara nasza nie jest daremna, ponieważ Chrystus został wzbudzony. A ponieważ Chrystus został wzbudzony, to także i wszyscy umarli bywają wzbudzeni. Drodzy, niech Pan Bóg pobłogosławi te nasze wspólne rozważania i niech ta piękna nauka o zmartwychwstaniu pocieszy nas i doda otuchy, szczególnie wtedy, gdy tracimy naszych najbliższych, ale niech ona także towarzyszy nam samym, kiedy i to nam samym przyjdzie pożegnać się z tym życiem. Niech Pan Bóg błogosławi te rozważania. Dziękuję za waszą uwagę.